czeka nas teraz kolejny krótki telefon, ponieważ mamy sprawą tego weekendu, było brawurowe wejście na szczyt Nanga Parbat, uratowanie dziewczyny, która tam utknęła, no i najprawdopodobniej śmierć Tomasza Mackiewicza, wspinacza. Przy naszym telefonie jest Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, poznaniak i himalaista. Dzisiaj będziemy rozmawiać z himalaistą. Wejście zimowe na Nanga Parbat w kilka godzin tak naprawdę. To jest wielki wyczyn dwóch wspaniałych spinaczy.
Halo?
Halo, halo. Wejście to ratunkowe, które rozpoczęło się wczoraj i trwało przez noc, to był wielki wyczyn, no nie tylko sportowy, ale ludzki.
To prawda, ta akcja ratunkowa wykonana przez Denisa Urubko i Adama Bieleckiego, członków Polskiej Narodowej Prawy na K2, rzeczywiście jest niezwykła, no bo po pierwsze oni wcale pod Nanga Parbat nie byli. Przerwali wyprawę, która trwa na K2 200 kilometrów. Ta góra jest oddalona od Nanga Parbat przed śmigłowcami. I no, niezwykła akcja ratunkowa. Oni bardzo szybko pokonali ponad 1000 metrów przewyższenia. Dotarli do Elizabeth Revol i sprowadzili ją na dół. Bez wątpienia jest to no, taka niezwykła, wyjątkowa akcja ratownicza.
Zresztą śledzona na całym świecie. Niestety nie udało się dotrzeć do Tomasza Mackiewicza. Czy zgodził się pan z decyzją ratowników, że już nie można pójść tam na górę i go ratować?
My generalnie, bazując na informacjach, które są zawsze szczątkowe, nie mając wszystkich danych dotyczących warunków, dotyczących sytuacji, stanu zdrowia, prognoz pogody, no powinniśmy zachować wstrzemięźliwość w wydawaniu takich niezależnych osądów. Musimy polegać na tym, co usłyszeliśmy od kolegów, którzy tą akcją ratowniczą kierowali i w niej uczestniczyli. Tak teoretycznie rzecz biorąc, to wejście na wysokość 7200 metrów i pomoc w zejściu osobie, która już jest nieprzytomna, która jest w złym stanie zdrowia, jest bardzo trudne. Czy w jakichś bardzo sprzyjających okolicznościach pewnie teoretycznie byłoby to możliwe, ale w tym wypadku mieliśmy warunki ekstremalne.
Tak, to powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy, która wynika z tych, mianowicie ta pomoc mogłaby dotrzeć o wiele wcześniej do dwojga wspinaczy, gdyby władze Pakistanu podstawiły helikoptery. Tymczasem tutaj była kwestia taka, że najpierw chcą gotówkę, a potem wyślą pomoc.
Tak jest rzeczywiście i to nie od dzisiaj, od wielu lat jest taka sytuacja i w Pakistanie, i często także w Nepalu. No, krótko mówiąc, dostęp do akcji, możliwości ratunkowe są ograniczone, dlatego ważną rzeczą jest no, zabezpieczenie tej sprawy przed wyprawą, no bo tak działa to ratownictwo w Pakistanie, że jeśli nie ma gwarancji finansowych, no to
nie ma pomocy.
To nie poleci.
Czy jest polska wyprawa narodowa będzie trwała, będzie zdobywać szczyt, czy jakaś przerwa teraz nastąpi?
Mam nadzieję, że tak. No, przerwa następuje ze względów pogodowych. Jest załamanie pogody nie tylko w Nandze Parbat, który jest ostatnim szczytem Himalajów, ale także w samym Karakorum, gdzie wyprawa się odbywa. Więc kilka dni jest takiego przymusowego odpoczynku i resetu. No także ze względu na tą sytuację jest to, myślę, wskazane, dlatego że wszyscy jesteśmy poruszeni tym, co się stało, tym, że Tomek Mackiewicz dostał na Nandze Parbat całą akcją, sytuacją, wydarzeniem. Myślę, że warto też wspomnieć akcja, innymi słowy, wyprawa na K2, jedyny niezdobyty zimą szczyt, ośmiotysięcznik zimą, będzie trwała. Natomiast myślę, że warto wspomnieć także o tym, że także Elisabeth Revoli, Tomasz Mackiewicz dokonali bardzo, no jeśli znowu opierać się o te informacje, które do nas dochodziły, dokonali czegoś też niezwykłego, ponieważ w stylu alpejskim weszli na Nangę Parbat. To był drugi, jeszcze dwa lata temu niezdobyty ośmiotysięcznik, dwa lata temu po raz pierwszy udało się wejść na Nangę Parbat zimą. Było to wielkie marzenie Tomasza Mackiewicza i ta wyprawa była tego no, konsekwencją, marzenie, żeby wejść na Nangę Parbat zimą.
Myślę, że będzie czas i okazja, by opowiedzieć o polskich wspinaczach, w tym o Tomaszu Mackiewiczu, więcej przy innej okazji. Bardzo serdecznie dziękujemy panu posłowi za te uwagi.
Dziękuję, dobrego dnia.
Kłaniamy się pięknie, godzina 8:37. Zmieniamy temat całkowicie od polityki, od gór, od różnego rodzaju zdarzeń. Zajmiemy się teraz spojrzeniem w przyszłość. Mateusz Morawiecki, wspomniany już dzisiaj w tym poranku, zapowiedział u początku swojego wicepremierostwa, że za już niebawem po polskich ulicach będzie jeździł przynajmniej 1 000 000 samochodów elektrycznych. I mamy w studio dwie osoby, które z różnych stron zajmują się tymi samochodami. Jest z nami pani...
Anna Walasek, reprezentuje firmę Ekonapędy.
I zajmuje się pani...
Zajmujemy się propagowaniem tego typu rozwiązań, oferujemy napędy do różnych typów pojazdów.
I pani to robi codziennie, normalnie, w ramach normalnego biznesu, nie jest to żadne wielkie halo.
W ramach funkcjonowania firmy i naszej misji.
Nie jest pani innowatorką, nie ma pani żadnych patentów, tylko na co dzień instaluje pani elektryczne silniki w różnego rodzaju pojazdach.
Dokładnie tak.
Dobrze. I mamy pana Piotra Zarębę. Pan jest...
Ja jestem dyrektorem zarządzającym w firmie Electromobility Poland. No my staramy się, żeby część z tego miliona to były w 2025 roku polskie samochody elektryczne.
I wydaliście państwo informację prasową, zgodnie z którą w tym roku czeka nas przełom w elektromobilności, bo w takim trudnym i skomplikowanym słowem zostało to przejęte. Na czym ten przełom ma polegać?
Program elektromobilności trwa ponad rok. Myślę, że przez ten rok wykonaliśmy sporą drogę jako kraj przede wszystkim, bo z rynku, który w żaden sposób nie był regulowany, mamy powoli do czynienia z rynkiem, który jest konsekwentnie stymulowany do rozwoju. Mamy ustawę o elektromobilności, która przeszła przez parlament, czeka na podpis prezydenta. I ta ustawa, ona tworzy podwaliny nowego rynku, tworzy zachęty do zakupu pojazdów, tworzy zachęty do budowy infrastruktury, czyli odpowiada na to, co jest dzisiaj główną przeszkodą, żeby samochód elektryczny wybrać.
A po co w ogóle zmieniać napęd do samochodów? Przecież jakoś potrafią jeździć do tej pory.
Pewnie można dobrać różne argumenty w zależności od osoby. Myślę, że to, co każdego przekona, to powietrze w miastach, które jest dziś słabe, a chcielibyśmy, żeby było lepsze, bo to się przekłada i na komfort życia, to się przekłada też na nasze zdrowie. Więc samochód elektryczny to jest samochód co do zasady zeroemisyjny. On nie emituje tlenków siarki, tlenków azotu, czyli tego wszystkiego, co źle wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Chcielibyśmy pewnie żyć również w miastach, które są cichsze. a samochód elektryczny jest bezszumny, w związku z tym bardzo przyjemny z punktu widzenia przechodnia, z punktu widzenia kogoś, kto nie jedzie samochodem, ale wokół tego samochodu musi się poruszać i toczyć normalne życie. No i pewnie są też takie argumenty natury makro, które warto brać pod uwagę. Jeśli spojrzymy na naszą gospodarkę, to ona się opiera w ponad 90% na importowanej z jednego kierunku ropie. Czyli de facto wspieramy interesy strategiczne kraju, którego interesów nie chcielibyśmy wspierać, ale dzisiaj nie mamy innego wyjścia, bo tej ropy nie jesteśmy w stanie z innego kierunku pozyskiwać. Więc w tym znaczeniu elektromobilność to jest wybór strategiczny, który pozwoli nam się w długiej perspektywie uniezależnić od importu surowców.
Krytycy mówili, że samochody elektryczne w przypadku Polski będą samochodami na węgiel.
Jest ciekawy raport, nie polski, a francuski, think tanku bardzo prośrodowiskowego, który pokazuje, że nawet w wypadku Polski przy dzisiejszym miksie energetycznym, czyli przy tym, że 80% energii elektrycznej pozyskujemy z węgla, samochód elektryczny to wciąż 25% mniej emisji CO2. A może być jeszcze mniej, bo jeśli spojrzymy na to, że dzisiaj nasze elektrownie pracują w nocy trochę bez potrzeby, nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć, one muszą czuwać, żeby odpowiedzieć na popyt, który się pojawia rano, to gdybyśmy w nocy ładowali samochody elektryczne, a to można zrobić i już są podejmowane próby, żeby poprzez niższą cenę prądu w nocy zachęcić do korzystania z ładowania samochodów elektrycznych czy ogrzewania domu w nocy, no to wtedy unikamy emisji w ciągu dnia. Ładujemy w nocy, gdzie i tak mamy emisję, a w ciągu dnia nie emitujemy CO2 ze spalania ropy.
To teraz pytanie do praktyka. Przychodzą do pani ludzie, mówią, a chciałbym jakiś ten napęd elektryczny, ale w sumie nie wiem. No to jak pani zachęca?
Ja zachęcam, główną zachętą powinien być rachunek ekonomiczny. Nie oczekuję od przeciętnego użytkownika, że z punktów ideologicznych przestawi się na auto elektryczne. Natomiast dla użytkownika, ja sama korzystam z auta elektrycznego od kilku lat. Dla mnie rachunek ekonomiczny jest zachętą. Jest to oszczędność energii w porównaniu z kwotą, jaką musimy wydawać na paliwo.
A powiedzmy konkretnie.
Konkrety to jest około 4 razy mniejsze koszty. Oczywiście
należy... Czyli jak płaci pani, nie wiem, 200 zł...
To jest około szacunkowo 8 zł na 100 kilometrów. Przeliczmy w zależności od kosztów paliwa i czym jest napędzany nasz samochód. Oczywiście możemy to łatwo skalkulować. No bardzo ważne dla firmy i stąd zajęcie się tym tematem. Są aspekty ekologiczne również. Korzyści można w różnych aspektach rozpatrywać.
Co jeszcze takie samochody elektryczne mają, czego nie ma samochód spalinowy? Bo już słyszeliśmy, że są tańsze w eksploatacji, tak? No bo trzeba zapłacić więcej za silnik i za baterię.
Efektywność głównie. Silnik spalinowy jest bardzo mało efektywny, to jest poniżej 20%. Czyli żeby przemieścić się z punktu A do B, no jest to marnowana energia.
75% energii idzie w powietrze w formie ciepła, no i też 75% naszych pieniędzy, tak? No bo kupiliśmy benzynę, z której nie korzystamy.
Tak, i później musimy sprawdzać na aplikacjach, jaki jest poziom pyłów, czy możemy wyjść na dwór, czy nie. Więc to są takie główne aspekty, które powinny nas zmotywować do zmiany myślenia.
Dobrze, powiedziała pani ciekawą rzecz, że jeździ pani samochodem elektrycznym od kilku lat. Tutaj też pani przyjechała takim?
Nie. W mieście auto jestem zwolennikiem rozwiązań troszkę systemowych. Przyjechałam metrem.
Okay,
mieszkam blisko metra.
To też pojazdem elektrycznym, bo metro jednakowoż jest na prąd.
Oczywiście.
Dobrze. I jak pani weszła w posiadanie tego samochodu elektrycznego? No bo z tego, co czytam, to trzeba wydać 200 tysięcy złotych na Teslę używaną, a 300 tysięcy na nową.
Jeszcze autem z ubiegłego wieku. To jest seryjne auto Peugeot 106. Mało osób wie w ogóle, że seryjna produkcja już w tamtych latach się odbywała. To auto jest oczywiście przez nas udoskonalone, wyposażone w najnowocześniejsze i super wydajne akumulatory litowo-fosforowo-żelazowe. I dzięki temu mam wygodne auto, mam świadomość, że nie przyczyniam się do zatruwania środowiska.
Czy to jest samochód, który państwo, on był już od razu elektryczny na początku, tak? Czyli nie wyjmowaliście z niego silnika spalinowego, natomiast dołożyliście nowoczesne akumulatory, których oczywiście 20 lat temu nie było.
Oczywiście, tak. W tym przypadku konwersja dotyczyła tylko akumulatorów.
Ale można też wziąć samochód typu, nie wiem, Fiat Cinquecento, wyjąć z niego silnik spalinowy, włożyć elektryczny i tym jeździć.
Oczywiście da się to zrobić i mam wiele zapytań od klientów, którzy dzwonią i pytają, mam takie i takie auto, proszę zapewnić mi do tego napęd elektryczny, oddaję i chciałbym mieć elektryczny. Na razie nie jest to takie proste, indywidualna konwersja nie kalkuluje się jeszcze, natomiast jesteśmy w stanie podjąć się konwersji, jeżeli zgłosi się do nas klient z 6 takimi samymi autami, wtedy już ten rachunek ekonomiczny jest dużo lepszy. Oczywiście wynika to ze skali. Tak? Nie oczekujmy, że będą to rozwiązania, które będą tańsze w takim pierwotnej kalkulacji. Ten rynek dopiero się rozwija, technologia się rozwija i potrzeba czasu, żeby cena jednostkowa spadała.
Jaki jest kluczowy element ceny samochodu elektrycznego? To pytanie do Piotra Zaręby.
Kluczowa dzisiaj jest oczywiście bateria, która stanowi 30, nawet 40% ceny tego pojazdu, ale tutaj dobra wiadomość, dlatego że ta cena cały czas spada. Według szacunków po roku 2020 kilowatogodzina będzie kosztować około 100-120 dolarów.
Baterie, a które mieszczą w sobie kilowatogodzinę.
Tak, a dziś jest to ponad 200, czyli ta cena w ciągu najbliższych kilku lat może spaść, być może nie o połowę, być może to jest zbyt optymistyczne, ale myślę, że o 50%. I to oczywiście będzie powodować, że cena całego samochodu będzie spadać. Też pamiętajmy, że dzisiaj z samochodem elektrycznym jest trochę tak jak z komórką 10 lat temu, może 15 nawet, czyli jest to cały czas towar bardzo mało popularny. W związku z tym koszty B plus R, koszty tego, że musimy ten produkt udoskonalać, poprawiać, to się rozkłada na cenę bardzo niedużej ilości samochodów. Kiedy to się stanie masowe, to wtedy wszyscy poniesiemy koszty tego rozwoju, ale to będzie mniej dotkliwe patrząc na pojedynczego klienta, więc myślę, że tutaj mamy same dobre wiadomości. Dziś samochód elektryczny jest drogi, ale jeśli jeździ się dużo, to już dziś może być opłacalny. To też warto powiedzieć, że jeśli używa się samochodu długo, jeździ się po 20-30 tysięcy kilometrów rocznie, to już dziś koszt użytkowania takiego samochodu jest niższy od samochodu spalinowego, a będzie jeszcze lepiej. To będzie samochód, który za kilka, maksymalnie 10 lat będzie samochodem tańszy w eksploatacji właściwie dla każdego.
To jest duża zmiana w motoryzacji. O tym za moment. Najpierw zapytam pana o strategię, bo jest trend rynkowy. Myśmy się do niego załapali chyba trochę za późno, bo już rozwinięty. Ta Tesla pojawiła się w 2012 roku, kiedy Mateusz Morawiecki zapowiedział na początku 2016, że to zbudujemy. No, był wyśmiewany, ale teraz już nikt się jakoś nie śmieje z tego. Co zrobić, żeby się na ten trend załapać, tak? Jako polski przemysł, jako polscy producenci, czy na przykład firma pani Anny będzie jakoś mogła skorzystać na tej ustawie o elektromobilności?
Ja myślę, że żeby skorzystać, to trzeba spróbować. Jeśli dzisiaj nie spróbujemy, a otwiera się unikalna szansa, dlatego że rynek dzisiaj samochodów elektrycznych to są mniej więcej 2 miliony sztuk na całym świecie, a szacuje się, że w niedużym tempie będzie to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów samochodów elektrycznych. I to pokazuje, że ten rynek będzie rósł. I tu jest miejsce dla nowych graczy, bo tradycyjni producenci nie są w stanie wyprodukować takich ilości sztuk, które będą na rynku potrzebne. Więc po pierwsze trzeba spróbować, trzeba dać sobie szansę. I taką szansą jest ten projekt, za który odpowiadam, szansą dla polskich firm, żeby urosnąć przy okazji całego programu elektromobilności. Czyli trochę wdrapać się wyżej w tym łańcuchu wartości. Od firmy, która dostarcza prosty komponent, do firmy, która dostarcza być może cały układ komponentów, a być może uda się, że dostarcza również cały pojazd, który się na rynku później sprzedaje. Więc trzeba spróbować. Na pewno to, co jest istotne, to tworzenie popytu przez państwo i w tej ustawie są zalążki takiego popytu, zarówno jeśli chodzi o autobusy elektryczne.
To są ulgi podatkowe, jakieś inne zachęty?
To są obowiązki udziału autobusów elektrycznych na konkretnym poziomie we flotach miejskich, ale też w przyszłości samochodów elektrycznych we flotach administracji publicznej i samorządów. To jest ten rynek, który jest obiecany w tej ustawie, jest zachętą dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować zbudować pojazd. No i oczywiście ważne są to, o czym pan mówi, czyli dopłaty, ulgi, zachęty na tym etapie wstępnym, ale z tym też trzeba ostrożnie, żeby nie mieć takiego efektu, jaki mieliśmy w Norwegii kilka lat temu, że rynek całkowicie uzależnił się od dopłat. W momencie, kiedy dopłaty się skończyły, to przestał rosnąć. Więc dobra wiadomość po raz kolejny jest taka, że za kilka lat, prawdopodobnie około 2022-2023 roku, cena zakupu samochodu elektrycznego zrówna się z ceną zakupu samochodu spalinowego. I wtedy niższe koszty eksploatacji elektryka będą powodować, że sami będziemy po te samochody sięgać. Więc być może wcale nie trzeba tak tego rynku stymulować, być może za chwilę sami będziemy po samochody elektryczne sięgać.
Ja mam pytanie do pani Anny Walasek. Jakie pytanie chciałaby pani zadać panu dyrektorowi?
No, ja chciałabym wiedzieć, jak projekt, czy są założenia co do wdrażania takich aut, bo przyznam szczerze, że sceptycznie podchodzę do projektów i takim główną bolączką projektów unijnych jest ich założenie może nie, ale generalnie gro projektów kończy się na etapie prototypu. Czyli przeciętny Kowalski samą dumą narodową z powstania polskiego auta elektrycznego nie da możliwości przeciętnemu Kowalskiemu do pojeżdżenia, do posiadania auta elektrycznego.
To prawda, czy zbudować prototyp nie jest trudno. Dzisiaj mamy wiele firm, które od ręki mogą zbudować prototyp samochodu elektrycznego i to nie jest celem naszego projektu. Celem jest zbudowanie takiego prototypu, który da się wyprodukować w takiej ilości egzemplarzy, która zarobi na siebie na rynku. Dlatego to postępowanie, w którym jesteśmy, wyboru partnera, z którym chcemy uruchomić produkcję samochodu elektrycznego, ono ma trzy komponenty. Ma ten komponent techniczny, o którym pani mówi, ale ma też komponent biznesowy, czyli pytamy, jaki to będzie samochód, jakie będzie miał przewagi konkurencyjne, ile będzie kosztował, kto go kupi, bo to jest ten aspekt, o którym trzeba myśleć od początku i paradoksalnie on jest dzisiaj ważniejszy niż aspekt techniczny, bo jeśli znajdziemy takie miejsce na rynku, gdzie polski samochód będzie mógł zaistnieć, to jestem przekonany, że poradzimy sobie z aspektem technicznym. Mamy ponad 100 tysięcy ludzi pracujących dla największych koncernów w Polsce i to jest potencjał, z którego możemy skorzystać.
I produkujemy głównie części, bo żadnego polskiego samochodu, który wszyscy wiedzą, że jest polski, nie ma.
To jest ten szklany sufit trochę. To znaczy, jeśli nie ma się własnego samochodu, to również produkuje się...
Nie ma się własnej fabryki, nie ma się własnego marketingu, nie ma się własnej promocji.
To prawda, produktów. A w konsekwencji buduje się również siłę dostawców komponentów, którzy nie są polscy, nie są narodowi. Dlatego, że ten szklany sufit polega na tym, że jeśli ma się fabrykę, to zamawia się te najważniejsze komponenty u swoich poddostawców. Nie mając fabryki, nie jesteśmy w stanie wspomóc również tego przemysłu komponentów na tym wyższym poziomie.
Mm-hmm. To tu mamy takie małe firmy, jak firma pani Anny, no pewnie są w każdym większym mieście po kilka warsztatów, które w tej chwili elektryzują wszystko, co się da, wózki, rowery, riksze, nie wiem, samochody też małe. Czy w programie wielkim, polskim programie elektromobilności jest miejsce dla takich małych firm, żeby one sobie urosły? Jaka byłaby ta propozycja, jeśli jest?
Myślę, że taka jest cała filozofia programu, żeby firmy, które dzisiaj są małe z konieczności, dlatego że tego rynku nie było, więc wszyscy dzisiaj właściwie zaczynają. Jedni zaczęli 2 lata temu, inni zaczynają dzisiaj, ale tak naprawdę to jest bardzo krótki okres, jeśli patrzymy na to, przez ile lat rozwijały się potęgi motoryzacyjne w krajach np. przykład zachodnich czy w Korei, więc to jest cały czas rynek bardzo małych firm i myślę, że również jest to rynek, zwłaszcza w pierwszej fazie, na konwersję pojazdów na napędy elektryczne.
I mówimy o pojazdach użytkowych, tak? Bo tutaj są największe zyski, czyli jeżeli weźmiemy jakieś dostawczaki, które nie wiem, z cukierni czy z piekarni dostarczają chleb codziennie, jeżeli weźmiemy autobusy, to są te konwersje, które są najbardziej opłacalne.
No tak, no bo ci wszyscy, którzy dużo jeżdżą, opłaca im się zainwestować w zmianę napędu na elektryczny, bo jeśli to, o czym była wcześniej mowa, 100 kilometrów kosztuje 8 zł zamiast 40 zł, no to można łatwo policzyć, że w ciągu dnia kilkadziesiąt złotych zarabiamy. Więc wiemy, ile możemy zapłacić za taką konwersję, żeby po kilku latach wyjść na swoje. To, co pan mówi, też ma ten ważny wymiar, dlatego że samochody dostawcze, one po kilku latach często są już wyeksploatowane, jeśli chodzi o silniki. Natomiast cały czas reszta podzespołów nadaje się do dalszej eksploatacji. To jest naturalny pacjent do takiego przeszczepu. Można zamienić taki silnik na silnik elektryczny i przez kolejne kilka lat z pożytkiem dla środowiska on się może poruszać po mieście.
Zgadza się pani?
Tak, głównie auta użytkowe, które są w ciągłej eksploatacji, one w pierwszej kolejności powinny być poddawane konwersji. To są taksówki, to są auta właśnie dostawcze. No, dobre są początki, potrzeba też również uświadamiać korzyści z posiadania aut elektrycznych. Ja życzyłabym sobie, żeby też taki projekt z elektromobilności zakładał właśnie uświadamianie Polaków, stosowanie zachęt, ale nawet nie finansowych do posiadania auta, tylko systemowych. Na przykład dosyć, w mojej ocenie, dosyć mało kosztochłonne rozwiązanie parkowania bezpłatnego. To na początek mogłoby
rozwiązać. Mamy to w programie?
To jest dzień dobrych wiadomości, bo ustawa, która przeszła przez parlament, zakłada bezpłatne parkowanie w centrach miast dla samochodów elektrycznych.
Kiedy będę mogła przyjechać do Warszawy?
Zaraz po wejściu ustawy w życie, więc jesteśmy, myślę, w ciągu kilku tygodni taki efekt będzie można zobaczyć. Zobaczymy, kiedy zostanie podpisana przez pana prezydenta. Również mamy przywilej, który jest na pewno przejściowy, czyli wjazdu samochodów elektrycznych na buspasy. To jest przykład.
A jak w momencie, kiedy tych samochodów zrobi się, nie wiem, 10% na rynku,
powiedziałem,
to się
że jest to
skończy.
Przez to
że
też
jest to
może się zrobić właśnie ich więcej.
Ale dzięki temu zrobi się ich więcej i wtedy też ludzie w sposób naturalny będą przekonani do tego napędu, bo żeby przekonać się do samochodu elektrycznego, trzeba wsiąść i się nim przejechać. Jeśli takiej okazji nie będzie, to długo będziemy żyli w przeświadczeniu, że te samochody są gorsze, słabsze, mniej atrakcyjne, a jest odwrotnie. One mają, pytał pan o zalety, moment obrotowy dostępny od samego dołu, przyspieszenie na poziomie 7-8 sekund, jeśli wyłączymy tryb oszczędzania baterii. Mają nisko zawieszony środek ciężkości, dobrze wchodzą w zakręty, więc z punktu widzenia nawet takiej ułańskiej fantazji, która też czasami dodaje radości życia, no to są samochody, które po prostu dobrze się prowadzi, więc warto przetestować, żeby być zwolennikiem samochodów elektrycznych.
Ja dodam tylko, że wygoda jazdy takim autem, no moje auto może już jest wiekowe, natomiast
nie
męczę się w korku stojąc, nie mam sprzęgła, mam tylko gaz i hamulec, guzik wsteczny, więc jazda jest bardzo prosta i przyjemna. Komfort. Polecam każdemu, jeżeli ktoś ma okazję przetestować czy zobaczyć Teslę. Tesla jest takim samochodem marzeń i też potrafi sprawić, że nawet najwięksi przeciwnicy napędów elektrycznych czy samochodów elektrycznych w moment przekonują się do tego rozwiązania.
Historia Tesli jest warta do przeczytania. Gdzieś to jest na pewno w internecie, a jeśli nie, to pewnie powstanie jakaś książka, bo to jest firma, która rozpoczęła przecież 10 lat temu, wypuściła pierwszy model w 2008, był Tesla Roadster i on był zbudowany wbrew ówczesnemu wyobrażeniu o produkcji pojazdów. Mianowicie wtedy wydawało się, że jedna sensowna produkcja to jest poza granicami, to jest korzystanie z powszechnie dostępnych części, które dostarczają różnego rodzaju firmy. No i powstała całkowicie nieprawdopodobna firma, która była w Kalifornii, w miejscu, gdzie jest najdrożej w Stanach Zjednoczonych. Ta firma robiła wszystko w miarę możliwości in-house, czyli sama produkowała każdą najdrobniejszą część do tego samochodu, zaczynając od baterii. No, a baterie kupowała, to są te słynne baterie od laptopów, które się nazywają 16850, nie? Tak? Coś takiego. Czyli takie 16 to jest przekrój.
Wyglądają 800, jak klasyczne paluszki.
Paluszki
650, a teraz już są troszkę inne. Podobno produkcję Tesli Model 3 właśnie spowalnia długi okres tworzenia tych akumulatorów, ale to jest historia na zupełnie inną rozmowę i powinniśmy sobie zarezerwować 2-3 godziny na taki wykład. Teraz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna Walasek, firma Ekonapędy. Proszę dziękuję Państwa, bardzo. Wpisujemy jaki adres w internet?
www.ekonapedy.com.
Ekonapedy.com i do pani Anny Walasek możemy zadzwonić, zgłosić się i sobie zelektryzować. Jak nie samochód, to co można zelektryzować?
Rower, łódź, wózek przemysłowy, to jest nasza hulajnogę. Główna działalność w tej chwili. Hulajnogi są elektryczne.
I nie warto.
I jest to już rozwiązanie rynkowe. Więc...
Ale taki zwykły rower, jak mamy, to możemy się zelektryfikować.
Oczywiście, posiadamy napędy. No, to wszystko zależy od naszych potrzeb.
Żeby w ogóle się
toczyło. 1500 zł w górę.
To już z baterią ze wszystkim?
Też tak.
Czy tak, żebym ja mam do pracy powiedzmy 15 kilometrów?
Bez problemu jest pan w stanie przejechać 15 kilometrów na dostępnych bateriach.
To niech się trochę pogoda poprawi. Wtedy będę kombinował. Pan Piotr Zaręba, dyrektor zarządzający Elektromobility Poland.
Bardzo dziękuję.
Czyli co? Dobrze jest. Dobre wiadomości pan przyniósł.
Jak zaprosi pan nas za rok, myślę, że będą jeszcze lepsze.
Część szybciej.
Bo ten rynek szybko się rozwija. Pana.
Jak tylko będą prototypy zatwierdzone, to będziemy o tym rozmawiać. I w tym programie jakieś oferty dla pani Ani też są biznesowe, tak?
No myślę, że i ustawa jest taką ofertą, bo te wszystkie przywileje dotyczą nie tylko nowych samochodów, ale też samochodów konwertowanych, więc użytkownik takiego samochodu ma te same przywileje, co ktoś, kto kupi nowy samochód elektryczny z salonu.
I super, bardzo dobre wiadomości. Jeszcze kolejna dobra wiadomość. Po pierwsze minęła 9:00, a po drugie Antoni Opaliński czeka już z przeglądem prasy.